Jezus mówił do tłumów: z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dni w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: z czym porównamy Królestwo Boże? Lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objawiał wszystko swoim uczniom. Kochani przyjaciele, plączą mi się po głowie i w sercu różne treści, różne myśli i powiem szczerze, że aż trudno jest czasami, przynajmniej dla mnie, skupić się na jednej, bo Słowo Boże jest tak prowokujące, tak bogate w treści, że czasami rzeczywiście ma kaznodzieja kłopot. Najstarszym, można by powiedzieć, gotyckim, hieratycznym przedstawieniem nagrobnym w naszej katedrze na Wawelu, na długo jeszcze zanim wnukowie postawią baldachim, jest nagrobek Łokietka, wykonany pod koniec drugiej połowy XIV wieku przez mistrzów niemieckich, w którym król przedstawiony został tak dokładnie, jak słyszeliśmy to w drugim czytaniu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. A więc w pełnym rynsztunku. To była zasadnicza myśl, zwłaszcza późnego średniowiecza. Ukazać zmarłego króla, księcia, komesa, zmarłego biskupa, dworzanina, mieszczanina, zmarłą osobę, przedstawić ją w całej pełni jej życia ziemskiego. Aby wybrzmiało w rzeźbie to, kim ta osoba była. To, czym się zajmowała. Jakie godności pełniła. Nazywamy to w historii sztuki przedstawieniem hieratycznym, a więc wpisanym w pewien porządek, pewną strukturę. Dodatkowo mistrzowie umieszczali z reguły jak najbliżej postaci, lub jeśli się nie udało tego zrobić przy samej postaci, w cokole lub w innych częściach nagrobku, wielkie dzieła tego, który został pokazany. Był to rodzaj artystycznego przekupstwa. Popatrz Boże, nie zapomnij, spójrz, tyle dobra, tyle zwycięstw. Czasami w podstawach nagrobków pojawiali się biedni i ci, którzy od osoby przedstawionej w płycie nagrobnej doświadczyli dobra. Czasami płaczki, czasami wojowie, i wszyscy ci, którzy wpisani byli w historię osoby pochowanej. Nagrobki miały być elegią na cześć tego, kto odszedł. Ale jednocześnie te nagrobki, jak chociażby właśnie przepiękny nagrobek Łokietka, miał być swoistego rodzaju wyznaniem wiary, że człowiek, który jest tajemnicą samą w sobie, objawi i pozna on sam własną pełnię i ona się objawi w momencie, kiedy nastanie Chrystus i Jego Królestwo. Można powiedzieć, że czas ziemskiego życia był czasem oczekiwania na moment, w którym osoba wyda pełny owoc tego, kim była. Aby wydała ten pełny owoc tego, kim jest, tego, do czego Bóg ją stworzył, potrzeba oczyszczenia. Więc cała życiowa droga człowieka, zwłaszcza z momentem jego śmierci, była rozumiana jako proces poszukiwania Boga, który w momencie śmierci dostąpi głębokiego oczyszczenia i wydobyte zostanie to, co w człowieku jest najważniejsze, najpiękniejsze, wieczne, co Bóg rozpozna jako swoje. Ten taki spontaniczny przykład, ale przecież można pójść na Wawel nawet dziś. Przy czytaniu dzisiejszej Ewangelii od razu przypomina mi właśnie o tym, że człowiek jest tajemnicą, którą Bóg zna i która swoją pełnię i blask odkryje światu, braciom pośrodku niebieskiego Jeruzalem. Przecież obok grobowca Łokietka, wspaniały grobowiec Kazimierza Jagiellończyka, wykonany przez Wita Stwosza w kaplicy świętokrzyskiej. Z tym potężnym zwojem płaszcza, który ma znamiona takiego trochę Bizancjum, pełen pereł, drogocennych kamieni. Króla, który śpi, ale jest pełen chwały. Pokazać króla w chwale. Albo nagrobek Jagiełły. Pokazać męstwo walecznego i wielkiego króla, który przecież nie dostał, co prawda, przydomka wielkiego, ale niewątpliwie był jednym z ważnych i wielkich władców naszej historii. Albo po drugiej stronie prezbiterium, wykonany 50 lat później, nagrobek Kazimierza Wielkiego. Król w chwale. Król objawiający prawdę swojego życia, które było zagmatwane, trudne, ale zawsze nastawione na to, aby dobro królestwa wzięło górę. To są nagrobki wielkich, rozsiane pośród milionów nagrobków bezimiennych, po których nie został ślad. Ale te wielkie, wspaniałe dzieła sztuki nagrobnej są ilustracją dzisiejszej Ewangelii. Człowiek zasiany w ziemię jak ziarno. Człowiek, który jest ziarnem. Gdy czytam o ziarnie i ziemi, od razu, jak bumerang, wraca do moich myśli obraz początku Biblii, w którym Bóg lepi człowieka z ziemi. Adam, człowiek ziemia, Adam. I nieważne, czy jest to kobieta, czy mężczyzna, każdy jest Adam, ziemia. A więc podstawowy warunek do tego, aby złożone w niej ziarno zakiełkowało i wydało owoc. Patrzę na siebie i myślę, jestem ziemią, w którą Bóg posiał ziarno swego życia. Patrzę na was i myślę, tak jak ja, jesteście ziemią. I Bóg w tym mistycznym momencie pierwszej chwili waszego istnienia tchnął w tę ziemię tą biologię, w tą psychikę, w tą historię tchnął ziarno życia. Przypomina mi się cała teologia wschodnia, która najpiękniej chyba wykrzyczała się w pismach Kabasilasa, który mówi, żyć to pozwolić, aby Bóg rozkwitł w naszej historii. Żyć to pozwolić, aby to ziarno tchnienia Bożego, które każdy z nas w sobie nosi, zakwitło. I aby tak się stało, pisze Kabasilas, trzeba żyć w Chrystusie. I aby żyć w Chrystusie, ciągnie dalej Kabasilas, trzeba zanurzyć się w sakramentach. Trzeba pozwolić, aby nad nami zostało wypowiedziane słowo. Aby przykryła nas woda, namaścił nas olej, oświecił nas płomień. Trzeba pozwolić, aby sakramenty ożyły w naszym życiu. I ciągnie dalej Kabasilas. Kościół jest życiem człowieka w sakramentach. Im głębiej zanurzony w tajemnicy Chrystusa, tym bardziej Bóg rozkwita w Nim, a przez Niego w świecie. Jestem ziemią. We mnie jest Adam, ziemia. We mnie jest Hewa, matka żyjących. Może trzeba czasami właśnie wyrwać się z tego dualistycznego myślenia mężczyzna, kobieta, to co męskie, to co żeńskie, napięcia, a powiedzieć, we mnie jest i Adam, i Ewa, bo i ziemia, i płodność, i śmierć, i życie, i przemijanie, i wieczność. Może warto spojrzeć na te mądre pierwsze trzy rozdziały Księgi Rodzaju właśnie w kluczu wielkiej mistycznej refleksji nad człowiekiem. Owa ziemia ma stać się glebą rajskiego ogrodu. Przyglądam się tej ziemi od 47 lat. Przydałoby się ją nawieść. Tak słabo w niej kwitną rośliny. Taka jest czasami sucha, taka popłękana. Czasami zalana światem tak, że nawet ryż w tym nie urośnie. Czasami wydaje mi się, że jestem marną ziemią, przysypaną kamieniami, pełną chwastów i ostów. I nawet w tych momentach, w których jestem jak niewierzący i spadam w przepaść moich lęków i obaw, nawet w tych momentach nie opuszcza mnie świadomość, że to, co istotne jest w tej ziemi, która nosi swoje własne imię, Bóg ukrył swoją wielką tajemnicę. I być może potrzeba, abym umarł, aby ta tajemnica się objawiła. My, ludzie Zachodu, bo dziś już powoli nastaje zmierzch tego myślenia, ale my, ludzie Europy, uformowanej na średniowiecznych aksjomatach dogmatycznych, moralnych, estetycznych, byliśmy przekonani, że człowiek musi, że trzeba zrobić wszystko, aby za życia, że człowiek jest niewolnikiem obowiązku i powinności etyczno-moralnej wobec Boga. A Kościół przez te wieki do kilkuset praw Talmudu dodał jeszcze kilkaset nowych zakazów i nakazów. I kiedyśmy się już tym zmęczyli, Przychodzą do nas wielcy ojcowie z wspaniałym Grzegorzem z Nysy i mówią: odłóż to teraz wszystko na bok. I jak ziemia, wzbudź w sobie miłość do ziarna. Otul to ziarno boskiego oddechu, które jest w tobie, całą czułością, miłością, którą masz. I nic więcej. Dziś jest, wydaje się, dla nas, katolików i chrześcijan, czas owego mistycznego, patrystycznego, nic więcej. Otul ziarno boskiego oddechu, które jest w tobie, i nic więcej. Dokładnie tak jak przeka Basylas, nic więcej. Pozwól, aby ono było w tobie. Ukochaj je i nie zastanawiaj się nad niczym innym. Nie, trochę przebrzmiewa w tym augustynowe: kochaj. Kochaj i nic więcej. Kiedy czytam drugą część tej dzisiejszej Ewangelii, właśnie tak jak powiedziałem, wydaje się, że ten oddech boski we mnie, który jest, zminimalizował się do wielkości ziarna gorczycy, którego prawie nie widać. Jak Cię mało, Boże, w moim życiu. Jak gdybym Cię tłamsił, jak gdybym nie pozwalał Ci ruść. Ale Bóg patrzy spokojnie na mnie, na was, na każdego z nas i mówi: nie martw się, moje nie zginie. Co więcej, to moje ciebie zbawi. Czyż nie jest Ewangelia o nadziei? Czyż nie jest to słowo o tym, że każda ziemia, jeżeli miłość ją otworzy, wyda owoc, nawet jeżeli ci, którzy na niego czekają, jeszcze go nie dostrzegają? Czy nie jest to Ewangelia o nadziei, o tym, że Bóg zbierze swoje plony w każdym ludzkim sercu? I że te plony staną się ochłodą, cichym zakątkiem dla innych. Dlatego, kochani, nie bójmy się swojego życia. Jak mówi mądra osoba, mój przyjaciel, nie żyjemy za karę. I nie żyjemy po to, aby być nieszczęśliwi. Ale żyjemy po to, aby wiedzieć, że jesteśmy w dobrych rękach, które nie pozwolą, abyśmy cali umarli, ale które sprawią wszystko, aby zostało z nas to, co najpiękniejsze, najbardziej prawdziwe i jedyne. Moc ziarna ożywi tą glebę. Nie wiem, jaki będę miał nagrobek. Zmartwychwstańcy mają swój głęboki grób na Rakowicach. 2 tygodnie temu złożyliśmy tam kolejne ziarnko. Być może tam mnie zasieją. Być może w Bułgarii. Nie wiem. Ale wierzę, czuję, a więc w jakimś sensie także wiem, że gdziekolwiek posieje mnie Kościół, Bóg zbierze swój plon. I wierzę, że będzie to dobry plon, piękny plon. I póki żyję, o to się modlę dla siebie, dla was, dla każdego z nas. Amen.